Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i za nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie. Mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
To jeden z najpiękniejszych obrazów, jakie się udało człowiekowi namalować. Kiedy Michelangelo Caravaggio przedstawia powołanie Mateusza celnika. Przedstawia jako grających w kości. I Mateusz jest tym, który ograł wszystkich. Zgarnął całą pulę. Nie ma już nic do wygrania. I patrzy w pieniądze, które udało mu się zdobyć. Po drugiej stronie staje Chrystus. Wyciąga rękę i mówi: a teraz... teraz ze mną zagrasz. Ale nie o pieniądze, tylko o życie. Stawka jest wysoka, ty pójdź za mną. I w tej grze wygrywa ten, komu się udarzycie oddać. Nie nabyć, nie zdobyć, ale oddać, bo większej miłości od tej nikt nie ma, gdy kto życie swoje oddaje. I radość jest w dawaniu, a nie w braniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nauka sprzeczna z tym, czego uczy świat. Ale my cię nie od świata uczyć mamy, bo kiedyś nie ze światem będziemy mieli rozprawę na ostatecznym sądzie, ale oceni nas Bóg. I ponieważ myśmy życie otrzymali od Boga, to przeżywamy je dobrze wtedy, kiedy sami je oddajemy. I my tutaj po to jesteśmy w te rekolekcyjne dni, aby sobie o tej prawdzie przypomnieć i aby się od paschalnego Chrystusa nauczyć, co to znaczy: ja życie moje oddaję za moich przyjaciół. Ja za nich w ofierze poświęcam samego siebie. I byliśmy z Chrystusem w Wieczerniku, kiedy mówi w sposób oczywisty: to jest moje ciało, bierzcie. To jest moja krew, bierzcie i pijcie, to ja i moje życie do waszej dyspozycji. I Eucharystia to jest krzyż na wyciągnięcie ręki. Ja mogę spotkać się z Bogiem, który się ze mną dzieli swoim życiem. I mogę tę Jego ofiarę i to Jego życie przyjąć, albo mogę się od Niego odwrócić. Kiedy powiedział: kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania, to przykazanie właściwie jest jedno. Pozwól się obdarować miłością. Pozwól, żeby miłość Boża rozlała się w twoim sercu. Bo kiedy mówi: będziesz miłował, to mówi: to ja wam daję przykazanie. Daję wam taką możliwość, taką zdolność, abyście się wzajemnie miłowali, jako że ja was umiłowałem. A potem staliśmy z Chrystusem w ogrójcu, oliwnym ogrodzie I widzieliśmy, że tak mało wymaga od człowieka tylko obecności. Usiądźcie tu, a ja będę się modlił. I można nie być przy człowieku w decydującej chwili. Wyrzut, który Piotrowi stawię, jest taki bardzo ludzki. Jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną. I pamiętajmy, że to jest ten sam Piotr, który się zarzekał i przyrzekał: życie moje oddam za ciebie. My nie mamy żyć uniesieniem chwili i nie mamy z entuzjazmem naszej wyznawać wiary, tylko z wytrwałością. Bądź wierny aż do końca. Bo w miłości to nie entuzjazm i uniesienie jest decydujące, tylko codzienna wierność. I my się tej wytrwałości i wierności tutaj uczymy. A dzisiaj chcemy z Chrystusem tak pokrótce przejść tę najświętszą Jego drogę, czyli drogę krzyżową, bo i do nas powiedział: kto chce iść za mną, niech bierze krzyż. A jak się krzyż dźwiga? Wspomnieliśmy wczoraj o tym Piłacie, który dla kariery, dla stanowiska gotów jest wydać niewinnego. I Piłat zawsze się będzie tak zachowywał. I ówczesny, i dzisiejszy, że dla zachowania władzy i stanowiska gotów jest poświęcić przyjaciela niewinnego, to się wszystko nie liczy, a Jezusa wydał na ukrzyżowanie. Jeszcze będzie się starał podle obmyć ręce, powiedzieć, że jestem niewinny. Nie odpowiadam za krew tego niewinnego. Z podłości nie obmywa woda. Z grzechu obmywa tylko krew Chrystusa. Ale to trzeba do Niego przyjść i powiedzieć: tak, jestem winny, bo nie potrzebują grzesznika zdrowi niewinni, nie potrzebują Zbawiciela niewinni, ale ci, którzy mają świadomość grzechu. A potem ten krzyż, o którym tak bardzo często mówimy, że Bóg mi dał. Nie. Wtedy, tamtego dnia Wielkiego Piątku, to nie Ojciec Bóg nałożył krzyż na swojego Syna. To ludzie. To kiedy zostaje wydane w ręce grzeszników, to zadają mu cierpienie. I my o tym musimy pamiętać, żebyśmy nie stali się ciężarem i krzyżem dla nikogo. Żeby nasze słowa nie były ciężkie. I żeby nasze życie i nasza obecność nie stała się ciężarem. Bo tamtego dnia nałożyli na Niego krzyż, ale przecież nie Bóg, tylko ludzie. My wiemy, że życie potrafi być trudne, dlatego pomagajmy sobie nawzajem. I raczej jedni drugich ciężary nośmy, a nie stańmy się ciężarem. Pamiętaj, że Twoje słowa nie mają ciążyć jak oskarżenie, bo nie Tobie dano sąd nad człowiekiem. A potem na krzyżowej drodze natychmiast, jak bierze krzyż, to upada. I patrzcie, jedyna sytuacja, która na drodze krzyżowej się powtarza, to jest upadek. I pierwszy, i drugi, i trzeci, u początku, i w połowie, i na końcu. Bo Bóg naprawdę wie, z czegośmy powstali i pamięta, że jesteśmy prochem. I On jest wszechmogący i nie potrzebuje naszej siły, tylko naszej pokory. I trzeba pokornie się przyznać, kiedy upadniemy. I ten upadek Chrystusa na krzyżu to jest przepiękne, pod krzyżem to jest przepiękna lekcja. Że droga krzyżowa to nie jest dla superbohaterów, dla siłaczy, tylko dla zwykłego człowieka, który kiedy upadnie, to ma się dźwignąć. Tym bardziej, że zaraz za pierwszym upadkiem czeka na niego matka. Bo ty nigdy w życiu nie jesteś sam. Bo jest zawsze ktoś, dla kogo jesteś synem. Pamiętajmy, że dzisiaj mogą pomstować, ośmieszać, znieważać. Ty nie jesteś niczyim synem. Prawda o tym, że istnieje wspólnota Kościół Matka Twoja i że tu tutaj w liturgii narodziłeś się do Bożego życia, to jest prawda przepiękna. I nieraz ludzie próbują zamówić taką intencję mszy świętej za tych, za których nikt się nie modli. Nie ma takich ludzi, za których nikt się nie modli. Bo w każdej mszy świętej każdy kapłan modli się za wszystkich zmarłych. Za tych, których wiarę jedynie Ty znałeś i za naszych braci, którzy odeszli do Ciebie w pokoju z Chrystusem. My możemy zapomnieć o Kościele, ale w naszym życiu i po śmierci Kościół o nas nie zapomnie, bo to jest taka matka, która żadnego dziecka się nie wyrzeka. Czy uczciwie, czy nieuczciwie żyje, nie wyrzeka się, bo to moje dziecko. A później na drodze krzyżowej jest taka przepiękna postać, Szymon z Cyreny. I Ewangelia tak będzie mówiła nawet, że on jest ojcem Aleksandra i Rufusa. Tak dokładnie powie, kto on jest i skąd pochodzi. Czemu to takie ważne, że on akurat się Szymon nazywa? Bo był inny Szymon, Piotr, który tak gorliwie zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć, nie wyprę się Ciebie. A potem na drodze krzyżowej to go nie ma. To nie ma tego, który został powołany do tego, aby pójść za Chrystusem. Ale nawet jeśli nie ma Szymona Piotra, to jest inny Szymon, który za niego spełnia obowiązek. Bo jak my nie żyjemy naszym chrztem i nie dopełniamy naszego obowiązku, to historia zbawienia się nie zatrzyma. To Chrystus i tak spełni. Bo zawsze będzie ktoś, kto przyjdzie. Jeśli nie dopełnisz Twojego obowiązku, to w Twoje miejsce będzie ktoś powołany. I to jest takie piękne doświadczyć w życiu, że może zawiedli mnie i ci, którzy obiecali, którzy powinni. Ale Bóg nie zostawił mnie samego. Postawił na mojej drodze człowieka, którego może i nie znałem, pierwszy raz w życiu widzę, ale od którego dobroci doświadczyłem. I te jego spracowane, silne dłonie, bo wracał z pola, więc człowiek pracy, przydały się do dźwigania krzyża. Jest jeszcze Weronika, ta, która potrafiła rozeznać prawdziwe piękno. Bo nawet jeśli wszystkim się wydawało, że to twarz opluta, dzisiaj tak łatwo pluć na Chrystusa, na Ewangelię, na Kościół. I wtedy, kiedy ewangeliści i apostołowie nie mieli odwagi, to była jedna taka, co odwagę miała, która na kordon żołnierzy nie zważała tylko otarła jego twarz. I wiemy, że ta twarz Chrystusa odcisnęła się nie tylko na jej płótnie, ale i na jej duszy. Bo my w tym życiu to możemy twarz albo stracić, albo ją nabyć. Możemy stracić naszą twarz albo nabyć wizerunek Chrystusa, aż ukształtuje się we mnie Chrystus. Weronika nie zatrzymała egzekucji. Nie mogła sprawić, żeby Chrystusa nie ukrzyżowano. Ale ten jej gest jest gestem świętym. A co ja mogę? Możesz zachować się po ludzku. I możesz swoim gestem przynieść ulgę. I to nie jest bez znaczenia w historii człowieka i w historii zbawienia. Matka, Szymon z Cyreny, Weronika. A potem przychodzi drugi upadek, bo to nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I nawet Chrystus, jak zostaje sam, to krzyż staje się zbyt ciężki. Nie bierzmy na siebie tego grzechu straszliwego, że ja zostawiłem człowieka samego. To Cię zostawiam. Rób sobie, co chcesz. Pamiętajmy, że pierwsza o człowieku objawiona prawda to jest taka: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I zostawić człowieka to nieraz jak gdyby skazać go na upadek. I w połowie drogi, w połowie życia to łatwo jest upaść. Bo człowiek może sobie zrobić obrachunek z życia i powiedzieć: przecież się starałem. Przecież dołożyłem starań. I nic z tego nie wyszło. I co w zamian mam? I to jest ten czas, kiedy trzeba sobie powiedzieć: a teraz, kiedy doświadczyłeś ludzkiej podłości, to też mnie miłujesz? Tak jak zapyta kiedyś Piotra tam nad jeziorem: ty mnie miłujesz? Teraz, kiedy wiesz, jak potrafią zachować się ludzie, to nadal chcesz mi służyć? To jest pytanie, które uczciwy ksiądz często musi sobie stawiać. A teraz, kiedy po 30, 40 latach twojej posługi kapłańskiej widzisz, że podłość zrobiła większe postępy, że ten, kto był nieuczciwy, też mnie miłujesz? I trzeba jak Piotr odpowiedzieć: tak, Panie, ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że podłość boli, ale ty wiesz, że cię kocham i wstaję i idę dalej. I ostatnie kazanie, które na drodze krzyżowej wygłasza Chrystus, to jest do pobożnych. Bo szły za nim pobożne niewiasty i ja się już nauczyłem w życiu odróżniać pobożnych od wiernych, od wierzących. Ewangelia nie mówi, że to były wierzące niewiasty, tylko że były pobożne. I te pobożne tak wrzaskliwie zawodziły i płakały. I ten Chrystus ostatnie swoje kazanie, umęczony dźwiganiem krzyża, jak gdyby na ostatnim oddechu do nich się zwraca: nie płaczcie nade mną, bo nie macie do czynienia ze skazańcem, z przegranym. Wy płaczcie nad wami i nad synami waszymi. Dzisiaj, kiedy tak płaczą nad tym, że Kościół nie rozumie, że sytuacja jest zła, że Kościół w kryzysie, nie płaczcie nade mną. Zapłaczcie nad własnym grzechem, nad własną przewrotnością, nad własną niegodziwością. Chrystus nie chce biadania wokół Niego i nie chce, żebyśmy byli płaczliwymi ludźmi. Chcę, żebyśmy byli ludźmi błogosławionymi i wiernymi, bo ja wam to powiedziałem, aby radość moja w was była, ja aby radość była wasza, była pełna. A potem, jak już podchodzi pod Golgotę, to jest trzeci upadek. Bo i na starość u kresu drogi też łatwo jest upaść i zgorzknieć. Tomasz z Akwinu, którego już tutaj cytowałem, ma taką przepiękną modlitwę, która potem została na jego grobie wyryta. I tam jest napisane takie cudowne zdanie mądrego człowieka: nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jest szczytowe osiągnięcie szatana. Jak się do starości dożywa, to uważajmy na to, żeby ta zgryźliwość, złośliwość nie zjadła naszego serca. My musimy dobrze inwestować w przyszłość, bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być wyjawione. I potem na starość pokazuje się, czy ktoś naprawdę dojrzał w miłości, czy tylko zgorzkniał w utyskiwaniu. To jest taki dosyć częsty upadek. Zgryźliwi, złośliwi starcy to jest szczytowe osiągnięcie szatana. Dlatego uważajmy na samych siebie, jak słuchamy, jak postępujemy. A potem ten Chrystus zostaje odarty ze wszystkiego, jak ci żołnierze rozdzielili pomiędzy siebie szaty, żeby było sprawiedliwie, a suknię, żebyśmy jej nie podarli. W nim były ukryte wszystkie skarby mądrości, umiejętności, a im o szmaty chodzi, i sprawiedliwie podzielić. Nieraz jest taki okrutny spektakl, jak umiera rodzic i jeszcze nie ostygło jego ciało. I najważniejsze jest to, jak podzielimy schedę po nim. I to się liczy. I tu musi być wszystko sprawiedliwie. Jak może przez 4 lata na raka chorował, to wtedy nie było takiego i sprawiedliwości, kto ma być. No bo ja mam wyjazd w delegację, a ja mam wakacje, ale potem musi być wszystko sprawiedliwie. To nie jest sprawiedliwość, to jest podłość. I pamiętajmy, że tamci żołnierze mają w rękach Chrystusa, ale im nie chodzi o to, co On, o prawdę. Im chodzi o to, co zewnętrzne. Obyśmy nigdy nie zadowolili się rzeczami tylko. Żebyśmy nigdy Boga nie utracili. I ten Chrystus zostaje przybity do krzyża i tam pod krzyżem przez 3 godziny taki ponury spektakl. Od złoczyńców do kapłanów, poprzez żołnierzy i tłum, wszyscy jedno mają mu do zarzucenia i do wyśmiania. Innych wybawiał. Niech teraz samego siebie wybawi. I kapłani, którzy drwią z wiary, zaufał Bogu, niech go wyzwoli. Niech go ocali, jeśli go miłuje. I Chrystus te 3 godziny zmagania wygrywa przez co? Że im nic nie odpowiedział. Nie w każdy jazgot, nie w każde dyskusje trzeba się wdawać. Nie stawiajcie oporu złemu. On przez to wygrał, że się w walkę nie zaangażował. My nie mamy być waleczni, tylko miłujący. I serca nasze nie mają być pełne gorliwości bojowej, tylko miłości bratniej. Bo walki to oni się nie boją. Oręża się nie boją. Tego Goliata można pokonać, może pokonać tylko ten, kto umie śpiewać psalmy jak Dawid. I ta nasza modlitwa to jest oręż bojowania naszego. I w Twoim domu, jeśli chcesz, żeby sprawy były dobre i żeby zagościło dobre, to użyj orężu bojowania, modlitwy, wiary i dobroci. I będą jeszcze ci dwaj złoczyńcy. Ten jeden, który będzie urągał mu, bo czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. I o cóż on tak naprawdę prosi? O to, żeby jeszcze 5 lat pożyć. Bo teraz mówią tak bałamutnie, że życie się wydłużyło. Nie, może żyją dłużej. Więcej lat żyją. Ale mniej przeżyli. Bo to nie ten żyje dobrze, kto żyje długo. Tylko ten, kto żyje dobrze. I potem jest ten inny złodziej, łotr na krzyżu wiszący, który jak dobry, wprawny złodziej zauważył, że coś tu jest nie tak. Że ten obok niego ukrzyżowany to nie jest skazaniec. I postanowił pierwszy raz w życiu nie kraść. Tylko poprosić, żeby mu dano. Proście, a otrzymacie. I on nie zanosił długich modłów. Tylko jeden raz prawdziwie do Boga się zwrócił. Panie, wspomnij na mnie. Dziś ze mną będziesz w raju. Nasza modlitwa, nawet jeśli jest to jedno zdanie skierowane szczerze do Boga. Ilekroć modlić się będziecie w imię moje, w imię zbawienia będziecie wysłuchani. Za kogo dzisiaj powinieneś się pomodlić? Ile w Twojej rodzinie jest takich osób, dla których zbawienie wieczne nie ma wartości, ale to Twoja modlitwa może ich ocalić? Tamten jednym słowem otworzył niebiosa. Dziś ze mną będziesz z raju i mówię Ci to za prawdę. Amen. A potem jeszcze tylko z Ojcem mówi: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy się po chrześcijańsku patrzy na świat, to się nie widzi tych, którzy urągają, tylko się widzi tych, którzy się mylą. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. My nieraz mówimy, że mamy trudności z tym, żeby przebaczyć. Przebaczenie zawsze zaczyna się od modlitwy. Tak jak w przypadku Chrystusa zaczyna się od modlitwy na krzyżu. I dlatego módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli potrafisz się pomodlić i nie z serca, tylko z wiary. Nie dlatego, że mi to tak spontanicznie wypływa, tylko ty to powiedziałeś, że tak trzeba. To wtedy to jest nasze zwycięstwo nad światem. I ten Chrystus, który nam zostawił ciało i krew, na krzyżu powie: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha. Bo w tej grze, to zwycięża ten, komu życie uda się oddać. Większej miłości, piękniejszej miłości nikt nie ma, jak ten, kto życie oddaje. Obyśmy od Chrystusa nauczyli się tego, co z naszym zrobić życiem, że z niego trzeba uczynić dar. Pochwalony Jezus Chrystus.